Tu Radio Kraków Kultura.
Kultura na co dzień, ale jednak troszeczkę niecodziennie. Po raz pierwszy w studiu Radia Kraków Kultura. Traktuję to jako historyczne wydarzenie. Maria Piotrowska-Bogalecka, szefowa Chóru Polskiego Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję od razu za zaproszenie i cieszę się, że wreszcie nasze spotkanie doszło do skutku. No i że możemy tutaj być razem.
Nie musimy sobie, droga pani, paniować, ale oczywiście możemy. Vis-a-vis mnie Michał Szczepan, odpowiedzialny za promocję Chóru Polskiego Radia, ale też i czynny śpiewak.
Tak. Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, okrągły jubileusz, 75 lat, to jest kawał czasu właściwie, jak sobie pomyślę. Radio Kraków w ubiegłym roku obchodziło swoje 95-lecie, więc jest tylko 21 lat starsze od Chóru Polskiego Radia.
No proszę, prawda? To widać, że dobre instytucje mają tą siłę przetrwania różnych ciężkich pewnie chwili.
Dziękuję za ten zawoalowany komplement, ale też taki troszeczkę autokomplement wysłyszałem.
No właśnie, tak troszeczkę rzeczywiście patrzyłam przez pryzmat i historię Chóru Polskiego Radia. Spóźnione życzenia dla Radia Kraków, ale jak najbardziej serdeczne. I wracając tutaj rzeczywiście, Pawle, do tego, co powiedziałeś, rok dla nas wyjątkowy, bo 75 lat to piękna rocznica i tak jak wielokrotnie powtarzam, to jak mówimy o takich pięknych jubileuszach, to mi od razu się otwiera przestrzeń wypełniona nie tylko muzyką, do czego Chór Polskiego Radia jest powołany, ale przede wszystkim ludźmi i to pięknymi koncertami wypełnionymi słuchaczami, wiernymi naszymi słuchaczami, ciągle nowymi melomanami, którzy przychodzą na nasze koncerty, ale to również ludzie, którzy tworzyli ten zespół od samego początku, od 1948 roku. W zasadzie to były wielkie osobowości. Nie mówię tylko o dyrygentach, nie mówię tylko o kompozytorach, z którymi akurat Chór Polskiego Radia miał ogromny zaszczyt, jakby prawykonywać utwory takich kompozytorów jak Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki. No to są rzeczywiście takie postaci, które gdzieś się bardzo mocno zapisały w historii Chóru Polskiego Radia i które też darzyły Chór Polskiego Radia wielką atencją. Ja teraz sobie przypomniałam ten piękny wpis na chyba 65-lecie Chóru Polskiego Radia Henryka Mikołaja Góreckiego, gdzie on napisał: moi drodzy przyjaciele, że tak nam zawsze dobrze życzy i tak dalej. To ilekroć o tym sobie przypominam, tylekroć gdzieś tam ciepło robi mi się w okolicach serca, bo te 75 lat to niesamowite związki pomiędzy ludźmi, niesamowita ilość energii, którą każdy z muzyków, ze śpiewaków, artystów, którzy przecież, ojej, to chyba w tysiącach można liczyć, ile osób budowało Chór Polskiego Radia. To właśnie dyrygenci, to również nasi słuchacze i oni wszyscy dają z siebie to, co najlepsze, żeby budować to, co nazywamy sztuką, kulturą, to bez czego tak naprawdę codziennie żyć nie możemy. I to jest chyba najpiękniejszy ten aspekt pracy.
My oczywiście tutaj podzielamy te opinie, chociaż kultura traktowana jako powietrze, czyli coś zupełnie sine qua non, to wcale nie jest taka oczywistość, niestety.
Niestety. I tutaj trzeba podkreślić, powietrze, czy ja nawet sobie tak często porównuję, że to jest dla nas tak jak chleb. Prawda, że potrzebujemy, że do życia, chyba pandemia też nam to tak bardzo dotkliwie uświadomiła, że i w zasadzie po każdej stronie istnieje ta ogromna taka zależność. I słuchacze potrzebowali kontaktu z żywą kulturą, z żywą sztuką. No i my jako artyści, powiedzmy, nie bójmy się tego, umieraliśmy bez publiczności. Pamiętam te straszne koncerty, straszne pod względem takiej pustki i ogromnego smutku, które Chór Polskiego Radia nagrywał, byliśmy postawieni przed taką koniecznością, że rzeczywiście w tych pandemicznych czasach już w czerwcu dokonywaliśmy takich nagrań, czyli w tym najbardziej czasie największych obostrzeń dokonywaliśmy nagrań do pustej sali, do kamer. To były teraz jak zły koszmar, jak sobie tak, nie ma chyba dobrych koszmarów, ale jak koszmar, który właśnie gdzieś tam się wspomina, że jednak nie, potrzebujemy siebie, potrzebujemy sztuki, a za sztuką zawsze stoi człowiek. Twórca, wykonawca, słuchacz, więc to jest tak jak mówisz, powietrze i im szybciej sobie zdamy z tego sprawę, chociaż myślę, że...
Myślę, że chyba nie musimy sobie tego jakoś szczególnie powtarzać, między nami przynajmniej, ale na zewnątrz ten komunikat powinien wychodzić jak najczęściej.
Tak, warto powtarzać, że to jest sprzężenie zwrotne. Artysta, odbiorca, słuchacz, ktoś, kto, nie wiem, to jest brzydkie określenie, ale no, jeżeli mówimy, że jest to powietrze, kultura to jest dla nas powietrze, no to można też troszkę powiedzieć o tej konsumpcji, prawda? I to jest zależność, która jest odczuwalna zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.
Pamiętam takie przypadki, patrzę Michale dalej na ciebie, że w trakcie pandemii były organizowane właśnie takie quasi-koncerty, czyli rejestracje de facto, gdzie na przykład oklaski były puszczane z taśmy.
Oj, to już była paranoja.
Doświadczyliście tego?
Paranoja straszliwa. Pojawiały się takie nagrania, gdzie rzeczywiście to było na żywo, w cudzysłowie, te oklaski, ale to było tak przedziwne, że nienaturalne. To zupełnie inaczej się odczuwa coś takiego, jeżeli, nie wiem, w postprodukcji doda się jakieś oklaski. No a my musimy jako artyści, że się tak nazwę górnolotnie, potrzebujemy tego, tych prawdziwych oklasków, tego tak jak mówiłem, sprzężenia zwrotnego.
Bardzo się ucieszyłem, patrzę na Marysię, kiedy powiedziałaś, że to nie tylko są te osoby, które zwykle w naturalny oczywiście sposób, jako szefowie artystyczni albo jacyś spiritus movens są frontowani, ale że to także jest rzesza śpiewaków, vis-a-vis mnie siedzi Michał chociażby, i rzesza publiczności, która w jakiś sposób też budowała chór Polskiego Radia. Na jakim etapie jesteście teraz? Powiedz mi, proszę.
Jeszcze tylko właśnie to pierwsze zdanie, o którym powiedziałeś, mm-hmm. i jeszcze nawiążę do tych oklasków. Dla mnie bardziej dotkliwe było, bo my akurat nie nagrywaliśmy oklasków, tylko pamiętam, że dla mnie było bolesna cisza.
Cisza po.
Że kłaniało mm-hmm. się do ekranu, raczej do ekranu, do kamery. Mm-hmm. I to było tak właśnie, no ale w zasadzie to, albo były jakieś tam oklaski 4-5 osób, tak, które były na scenie. Tak,
ekipa starała się jakoś pomóc, bo oni też zdawali sobie z tego sprawę, że to jest nienormalne.
To
nie
była
tak
nienormalna
powinno
sytuacja,
być.
No. Tak, ale dobrze, że to przeżyliśmy. Dobrze, że chyba wyszliśmy z tego silniejsi i z większą umiejętnością docenienia pracy i tego, że jest to dar. Przynajmniej ja w sobie tak zawsze gdzieś tam, chyba w tych takich najtrudniejszych też chwilach, które artystycznie oczywiście, że się przydarzają, myślę sobie, że to jest ogromny dar być artystą, ogromne zadanie, ale też...
I odpowiedzialność.
Odpowiedzialność, tak. I że jest to fascynujące i tak jak też często powtarzam na próbach, dla mnie to jest najpiękniejszy rodzaj pracy, dlatego, że wymaga ciągle od nas kreatywności i ciągle poszerzania horyzontów i ciągłego rozwoju. I myślę, że dlatego ta praca nigdy nie może się nudzić, a wyzwania są tym dla artysty, czym znowu woda dla ryby, czy powietrze dla człowieka i wszystkich żywych istot. To, co powiedziałeś o właśnie artystach i o dyrektorach, myślę sobie też jeszcze takie jedno zdanie, które mi towarzyszy bardzo mocno od tych 6 lat, kiedy dane mi jest być w chórze Polskiego Radia, że stanowisko dyrektorskie to jest stanowisko całkowicie służalne w stosunku, służebne, chyba tak powinnam powiedzieć, w stosunku do artystów śpiewaków, ponieważ myślę, że jako dyrektorzy, czy to artystyczni, czy też dyrektorzy zarządzający, nigdy nie szukamy siebie. Że to jest to, że raczej chyba kreujemy właśnie zespół, że czujemy tą ogromną odpowiedzialność, że to, co robimy, to ma budować zespół. I to często się robi, chyba właśnie to jest też piękne, że właśnie z myślą o tym, żeby wybierać te zadania, które mogą jak najbardziej zespół w danej chwili, jakie są możliwości, rozwijać. I to jest piękny ten aspekt pracy.
No i... Od razu, przepraszam cię, przychodzi mi do głowy co najmniej kilku, jeśli nie nastu albo i 10 dyrektorów, którzy robią to jednak w dużej mierze dla swojego własnego ego.
Ciężko oceniać, jakby nie będę tutaj może...
Trochę cię prowokuję oczywiście tym, ale wynika to z moich tylko i wyłącznie obserwacji.
myślę, że chyba w każdym artyście jest mimo wszystko oprócz budowania siebie, raczej właśnie tak jak mówię, chyba jest jednak przewaga tego, że buduje się zespół, że ma się tą świadomość.
Abyś miała rację, chociaż na przykład ostatni film Tar, który jest dość dojmujący, troszeczkę przeczy tej tezie.
Także może zamilknę, że zacznę mówić o planach Chóru Polskiego Radia.
Bardzo cię proszę.
Bo rzeczywiście planujemy, bardzo się cieszę, że w tym 75. roku istnienia Chóru Polskiego Radia, a w zasadzie pozwoliliśmy sobie z dyrektorem Arturem Malkę wydłużyć ten okres świętowania, no bo ten jubileusz jest w sumie
bardzo
już taki
dobrze,
naprawdę.
Pieczętujcie go, oczywiście.
Jest co świętować i także rozpoczęliśmy świętowanie tak naprawdę we wrześniu 2023 roku. I tutaj udało się nam zrealizować takie nasze piękne plany i podróże. Cały projekt, który zrealizowaliśmy w związku z rokiem romantyzmu w Polsce. I tutaj udało się zamówić kompozycję.
Ja tylko sprostuję, mówisz o ubiegłym roku.
W 22, oczywiście, przepraszam, bo akurat jesteśmy w trakcie planowania 24, więc dla mnie już 24 jestem obecnym, ale rzeczywiście dziękuję za, Pawle, za sprostowanie. I wtedy udało się zrealizować, właśnie zaprosić takich artystów, jak Joanna Wnuk-Nazarowa, jak Paweł Łukaszewski, jak Piotrek Tabakiernik, jak Szymon Godziemba-Trytek, do tego, żeby każdy z nich pochylił się nad tekstem romantycznych poetów w związku z rokiem romantyzmu w Polsce, który był dość hucznie obchodzony. I rzeczywiście każdy z nich skomponował cykl pieśni do słów właśnie romantyków polskich. No i wyszło coś takiego, że to były cztery odrębne światy, które piękny kalejdoskop romantycznej poezji polskiej nam ułożyły. I to bardzo się cieszę z tego projektu. Szalenie chętnie bym do niego wróciła, żeby go jeszcze dopracować, dopieścić. Wiadomo, my chyba w chórze lubimy taką pracę, że zawsze może być troszeczkę ten diament, można jeszcze bardziej oszlifować.
Zawsze można coś jeszcze znaleźć ciekawego.
Tak, 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 tak. A utwory są tak piękne i tak naprawdę niepospolite, że można słuchać. To jest dla mnie tak, jak sięganie zawsze do Pendereckiego. Już nie wiem, ile razy wykonywałam pieśń Cherubinów z zespołem, czy Agnus Dei, i za każdym razem, jak sięgamy do tego utworu, ja naprawdę przeżywam absolutną fascynację, ponieważ widzę kolejne miejsca, kolejną inny sposób narracji, jak to poprowadzić. No więc to też są teraz takie dzieła, do których mogłabym wracać non-stop. Więc to był jeden taki projekt, udało się go zakończyć wydaniem płyty. I kontynuacją tego projektu było zaniesienie tej polskiej muzyki, nie tylko tych współczesnych utworów, ale również Karola Szymanowskiego, którego też obchodziliśmy rocznicę w ubiegłym roku. I chyba Romana Maciejewskiego do Wilna, gdzie udało się zaśpiewać, właśnie wykonać ten program Filharmonii Wileńskiej, jak również w Dery. No i takim zwieńczeniem naszych podróży jubileuszowych była podróż do Madrytu, gdzie chór razem z tamtejszym chórem i orkiestrą pod wodzą Marzeny Diakun mógł pochylić się nad pasją Krzysztofa Pendereckiego. No i był to przepiękny dla nas czas. Miałam mówić o planach.
Miałaś mówić o planach, a opowiedziałaś o tym, co w związku z jubileuszem, ale jest pewna szczególna odsłona jubileuszu. Teraz patrzę na Michała, która właściwie była pretekstem dla naszego dzisiejszego spotkania. Taka, która w jakiś sposób podkreśla wasze osadzenie, to, że chór jest, mimo że cały czas ewoluującą, to jednak już okrzepłą instytucją i że może to jest ten moment, kiedy trzeba przyjąć jeszcze dodatkową odpowiedzialność, czyli za kolejne pokolenie śpiewaków.
Tak, ale ja nie wiem, to pani dyrektor powinna o tym powiedzieć, bo to jest fantastyczna inicjatywa, która, no to jest świetny pomysł. Także zapraszam, to jest projekt, który warto przedstawić pani dyrektor.
Proszę. Myślę, że razem możemy go, Michale, przedstawić, bo to rzeczywiście taki projekt, bo zawsze taki jubileusz jest czasem, kiedy się pochylamy nad tym, co było, pełni wdzięczności, szukamy tego, co było dobre, staramy się pomyśleć, co można poprawić na przyszłość, ale to też jest taki jubileusz jest też dla mnie takim czasem zawsze, że patrzy się w przyszłość, co można jeszcze więcej dać. No i jak patrzę w przyszłość, to zawsze patrzę na młodych ludzi. Sama jestem mamą 10-letniej Ali, więc wiem, że no, nie tylko dzieci, młodzież, to jest nasza nadzieja, prawda? Jakby pracujemy i tworzymy ten świat z myślą o nich, żeby im było lepiej, piękniej i żeby mogli doświadczyć tego świata w sposób jeszcze bardziej całościowy i holistyczny. Stąd właśnie w sposób naturalny w roku jubileuszowym sięgnęliśmy w przyszłość, czyli w młodych ludzi. I udało się nam zrealizować to, co tak naprawdę było moim marzeniem od 2 lat. Tylko myślę, że jubileusz właśnie to czekało na, na ten fundament.
Potrzebowałaś pretekstu po prostu, tak.
Czyli właśnie na utworzenie, zainicjowanie Akademii Chóru Polskiego Radia. Zaprosiliśmy studentów i absolwentów Akademii Muzycznych, chociaż zgłosili się nie tylko właśnie studenci
właśnie
Akademii
Muzycznych.
Właśnie
miałem o to pytać, czy to było całkowicie otwarte, jeżeli chodzi o kwestie chętnych ewentualnych?
Sugerowaliśmy, żeby byli to studenci i absolwenci. Natomiast okazało się, że jednak to zainteresowanie jest całkiem spore i dzięki temu zgłosiło się kilka osób spoza Akademii Muzycznych. I to jest bardzo fajne, bardzo fantastyczne moim zdaniem.
Dobre zaskoczenie, myślę.
Tak.
I też chyba droga, że wiemy, że na przyszłość musimy rozszerzyć tą formułę, tak. Bo to też było tak u nas ukierunkowane, że to mają być studenci kierunków dyrygentury bądź wokalistyki, a tutaj pojawili się i pianiści, i instrumentaliści, albo właśnie osoby spoza Akademii Muzycznych. No i po takiej weryfikacji, którą tutaj musieliśmy dokonać na podstawie nagrań, które przesłanych przez nich, no okazało się, że zapraszamy wszystkich do współpracy, czy większość do współpracy, no i w sumie odliczamy już na paluszkach dni z niecierpliwością, bo to za 3 tygodnie chyba.
Patrzę na kalendarz i rzeczywiście, to już właściwie tak, 10 września, o ile pamięć mnie nie myli,
dokładnie,
będzie ten bardzo namacalny efekt Akademii. A jak wygląda program, który pozwoli tym młodym ludziom przygotować się do tego klu?
Cała Akademia rozpoczyna się 6 września. Studenci, uczestnicy zjeżdżają się. No i tak naprawdę zaczynamy dość intensywne zajęcia, które będą obejmować wykłady, zajęcia z wokalistami, z panią dyrektor, zajęcia w kwartetach. Będziemy przygotowywać bardzo konkretne dzieło, bardzo piękne.
Możecie już zdradzić, jakie zostało ogłoszone.
To będzie kantata Święty Mikołaj Britena. To jest jakby ten główny utwór. Oprócz tego na koncercie będą również inne, na które też się bardzo cieszę, bo Choral Dances to jest jeden z moich ulubionych cykli Britena. No i cóż, intensywne bardzo zajęcia z uczestnikami, wspólne próby z Chórem Polskiego Radia, później z Sinfonietą Krakowią, która jest orkiestrą, która będzie jakby towarzyszyć nam. Wszystko się będzie działo w Filharmonii Krakowskiej, ten ostatni koncert finałowy, zajęcia w Krakowie w różnych miejscach. To jeszcze jest dopinane wszystko.
Tylko i wyłącznie śpiewacze? Wejdę ci w słowo. Czy przygotowaliście też coś wokół?
Mamy wykład, który jest poświęcony, przepraszam, że tutaj mamy wykład, który jest poświęcony Brittenowi, bo czemu właśnie Britten? Bo jakby w tym roku obchodzimy 110. rocznicę jego urodzin, dlatego cały koncert, który jakby jest we współpracy z Sinfoniettą Krakowią, w zasadzie to jest nasz wspólny pomysł i to cudownie, że właśnie się to tak narodziło w pół drogi. To jest również inauguracja roku sezonu artystycznego Sinfoniety Krakowi, więc cieszymy się, że możemy razem inaugurować dla wszystkich tak ważne rzeczy.
Przepraszam, muszę ci powiedzieć, że ja byłem wyjątkowo zachwycony tym pomysłem, żeby zainaugurować sezon właśnie Britenem i to od początku do końca.
Taki monograficzny, piękny program się naprawdę tutaj stworzył. Gdzieś tam zaczęliśmy rzeczywiście pertraktację z panią dyrektor Grabowiecką i z panią dyrektor Katarzyną Tomalą Jedynak. Właśnie różne propozycje tam padało i nagle właśnie podsunęłam ten pomysł kantaty Britena. No i wszyscy okazało się, że bardzo z uwagi też na taką piękną rocznicę brittenowską, no i chyba każdy z nas tą muzykę Britena szalenie ceni.
Jednak wciąż jest dość mocno nieobecna.
Tak. Tak, dokładnie. My tutaj myślę, że w chórach zawodowych Britten w ogóle jest bardzo, mimo wszystko mocno obecny, bo to jest przepiękna muzyka, w ogóle angielska muzyka na chóry, to jest jedno z najpiękniejszych w ogóle obszarów, które można tutaj zgłębiać, jeden z najpiękniejszych. Natomiast on rzeczywiście w życiu takim koncertowym
nieszczególnie.
Jak na tak wielkiego kompozytora, to jest go troszeczkę mało, więc cieszymy się, że właśnie razem z Sinfonietą Krakowią możemy krakowskiej publiczności przybliżyć w tą piękną rocznicę. Będzie również piękny utwór Janka Pollo, to akurat na orkiestrę fortepian i chyba kwartet smyczkowy. My właśnie, nasz chór Polskiego Radia zaprezentuje Choral Dances z opery Gloriana. No i wspólnie później wykonamy razem również z Akademią Chóru Polskiego Radia, razem z chórem żeńskim Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Katowicach, bo tam dziewczyny mają bardzo ważną rolę. Będzie również chór chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, także naprawdę. No i Karol Kozłowski oczywiście.
Oczywiście.
Jako Święty Mikołaj. No naprawdę się cieszymy. Powiem, że naprawdę się cieszymy i nie możemy się doczekać. A program, tak jak Michał wspomniał, no, zaserwowaliśmy taki dość ambitny tym młodym ludziom. Ufamy, że kondycje mają dobrą. Dlatego, że są w sumie takie podwójne próby, wykłady o Brittenie, żeby przybliżyć tą postać. Tutaj będzie wykład miała pani Dominika Micał z Akademii Muzycznej w Krakowie. Będą również warsztaty, które poprowadzi pan Dariusz Brojek. To będą warsztaty takie integracyjne, żeby ta garstka ludzi, bo zapraszamy 20 młodych śpiewaków, mogli się zintegrować.
Właśnie o to pytałem, że to nie są tylko i wyłącznie próby, ale też cały kontekst wokół i to, żeby rzeczywiście ci młodzi ludzie mogli z jednej strony poczuć materię, którą za chwilę będą zgłębiać, myślę o Britenie, a z drugiej strony też poczuli się chyba trochę częścią tego wszystkiego i razem.
No to liczymy.
Tak, bo o to chodzi, żeby młodzi ludzie mogli jakby zasmakować pracy z zawodowym zespołem i ewentualnie później zdecydowali się w ten czy inny sposób na współpracę czy z nami, czy z innymi zawodowcami, bo tego w dalszym ciągu brakuje takiej próby, bo nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, na czym polega praca w zawodowym zespole wokalnym.
No, to jest rozumiem, naprawdę praca.
Tak, że do momentu, kiedy czegoś nie doświadczymy, to trudno to sobie może wyobrazić.
Dokładnie, dokładnie.
Dlatego dajemy taką przestrzeń i oczywiście gdzieś tam w Polsce jest mnóstwo takich inicjatyw, bo tutaj warto wspomnieć o PNHM-ie, Polskim Narodowym Chórze, który to pomysłodawczynią była Agnieszka Franków-Żelazny. No przepiękna inicjatywa, ale tak sobie też pomyślałam, że no takich inicjatyw nigdy za dużo, żeby ci młodzi ludzie mogli zakosztować takiego życia. No i przede wszystkim zjednoczyć się razem. Poczuć, że są młodymi artystami, że są na tej samej drodze i jeszcze pewnie strasznie dużo kroków przed nimi, ale żeby też mieli tą świadomość, że my, ich starsi koledzy o 20 lat, ja już nawet nie wiem, wolę nie myśleć.
Zostawmy to.
Paręnaście lat, czy parędziesiąt, nieważne. Też jesteśmy ciągle w drodze. Tak, my też, to nigdy nie jest to, jak artysta siądzie i powie, że już wszystko umie, no to znaczy, że już się skończył, prawda, gdzieś tam, że my wszyscy podróżujemy i to jest piękne.
To bardzo ważne i ja dlatego jeszcze specjalnie się zatrzymam na tym, co powiedziałaś, że to jest nieustająca droga. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało.
Bardzo mocno w to wierzę.
A powiedzcie mi proszę, czy w jakiś sposób też inspiracją dla Akademii, oprócz myślenia o przyszłości, oprócz jubileuszu, było też to, że wyczuwacie gdzieś, wybaczcie to prowokacyjne być może pytanie, jakąś lukę, która nie pozwala tym młodym ludziom w należyty sposób wkroczyć w ich dojrzalsze życie artystyczne? Czy to jest jakiś systemowy problem, czy po prostu tylko i wyłącznie kolejna ścieżka, którą dokładacie?
Ciężko tutaj tak jednoznacznie powiedzieć. Mam ten przywilej ogromny, że jestem też wykładowcą na Akademii Muzycznej w Katowicach i tam w klasie dyrygentury mam swoich studentów, zresztą cudowne dziewczyny, naprawdę bardzo takie właśnie chcące się rozwijać w niesamowitej prędkości. I myślę sobie, że to cudownie, że akademie dają taką sposobność i wyznaczają pewne ścieżki, ale to jest chyba tak jak na każdych studiach. Studia są tylko pokazaniem pewnego fundamentu, pokazaniem ścieżek, możliwości. I teraz i nie sposób, żeby w ramach studiów...
Edukacji pokazać
tak,
de facto
tym bardziej, że to jest tylko 5 lat.
Realny zawodowy kształt.
Tak, tak. Że to jest tylko... My tak sobie myślę, że my jako wykładowcy możemy tylko zaszczepić coś, zarazić, żeby było jak najwięcej iskry i ich indywidualnego podejścia, że chcą się rozwijać. A tak jak mówię, no, to, że wybrali taką drogę, no to oni muszą być świadomi, że będą się rozwijać przez cały czas, bo to począwszy od szukania repertuaru, który też wymaga tego, że ciągle poszukujesz czegoś nowego, przez studiowanie nowego materiału, przez prowadzenie nowych prób, to jest ciągła droga rozwoju. Więc myślę, że chciałeś trochę tu pewnie sprowokować, ale...
Troszeczkę tylko.
Myślę, że no, wszystkie akademie chyba szukają takiego sposobu, żeby dać to, co najlepsze studentom. Nie wiem, czy istnieje taki sposób, żeby tym młodym ludziom dać wszystko na tacy. I też nie wiem, czy o to chodzi. Nie wiem, czy nie jest ciekawsze to, żeby im pokazać. Tam możecie szukać. Tu coś jest. Ja zresztą moje dziewczyny, bardzo studentki, dyrygentki, namawiam, żeby jeździły na wszystkie możliwe kursy w Polsce i za granicę, jakie to jest możliwe. Ja pamiętam, za moich czasów było to trudniejsze, ale pamiętam, jak z wypiekami na twarzy jeździłam gdzieś tam za granicę, gdzieś tam oszczędzałam pieniądze i tak dalej, byleby tylko zakosztować czegoś nowego. I myślę, że właśnie taka postawa studentów, chyba o takich studentów nam chodzi i o takich artystów. Nie, bo to nie chodzi tylko o dyrygentów, tylko o wszystkich artystów, żeby szukali.
Właśnie dlatego mamy wielką nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy zgłosili się do Akademii Chóru Polskiego Radia, to są właśnie tacy ludzie. Bo to już widać w mediach społecznościowych, bo prosiliśmy ich o zrobienie zdjęcia sobie po prostu z partyturą, którą otrzymali od nas, w takich okolicznościach, nie wiem, przyrody, czegokolwiek, w których akurat teraz są. I te zdjęcia spływają. I oni
urocza
są,
akcja.
Tak, bardzo fajni, bardzo uśmiechnięci, już wyglądają sympatycznie, a co będzie, jak przyjadą i zaczniemy rozmawiać, będziemy razem współpracować, no to będzie naprawdę bardzo fajnie. I tyle.
Ilu zebraliście takich młodych ludzi? Koniec końców?
No koniec końców jeszcze czekamy przez chwilę. Jest no,
20
śpiewaków. Tak.
Czyli tyle, ile w sumie zakładaliśmy, ponieważ mają się połączyć razem z Chórem Polskiego Radia, no to zakładaliśmy, że to będzie chór 44-45-osobowy maksymalnie.
Ale jeśli ktoś bardzo chce jeszcze, to zapraszamy.
Dlatego właśnie pytam troszeczkę, tak, żebyś to wygłosił.
Ależ oczywiście formularz zgłoszeniowy jest na naszej stronie internetowej, na stronie Chóru Polskiego Radia. W mediach społecznościowych naszych również są ogłoszenia na ten temat. Także zapraszamy, jest jeszcze czas, są jeszcze miejsca. Warto. To jest pierwsza edycja. I będzie wspaniale. No i Britten, który...
No właśnie, tak. Britten.
No, co to dużo mówić więcej. No.
Powiedziałeś, że to pierwsza edycja, ale to rozumiem daje nadzieję na to, że będziecie Akademię już regularnie powtarzać.
Oj tak, bardzo chcemy, tak. To będzie, podejrzewam, dla nas... przyszłych latach jeden z priorytetów. Jeżeli, a wygląda na to, że świetnie się to uda w tym roku, to w następnych latach będzie tylko lepiej. I będą jeszcze ciekawsze utwory wynajdywane przez panią dyrektor, bo przecież podróżujemy przez cały czas, więc myślę, że takie ciekawostki, które pani dyrektor jest w stanie dla nas wynaleźć, dla nas jako chóru Polskiego Radia i potencjalnych uczestników Akademii w przyszłych latach, no to będzie bardzo atrakcyjne. Już mogę zapewnić.
Bardzo się cieszę, że to nie jest tylko i wyłącznie taki jubileuszowy, pojedynczy odprysk, ale że to jest początek absolutnie czegoś nowego. Rzeczywiście jubileusze są dobrym momentem, żeby spojrzeć w przyszłość i zacząć jakąś nową inicjatywę.
Tak, dokładnie.
Moi drodzy, pozwólcie, że o ile wiemy, że 10 września będzie można usłyszeć was w Filharmonii Krakowskiej, to czy jesteście w stanie zdradzić jeszcze jakieś plany na najbliższe miesiące, nie tylko koncertowe, ale też na przykład fonograficzne, jeżeli takowe macie?
Mhm. Bardzo marzę, żeby wyszła na światło dzienne płyta, którą nagrywaliśmy z Chórem Polskiego Radia 2 lata temu. Jest to płyta monograficzna poświęcona Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Materiał jest cały już jakby przygotowany. Czekamy tutaj na decyzję Agencji Polskiego Radia, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Więc to jest coś, co rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby w roku poświęconym właśnie jubileuszowi właśnie Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego, żeby chcielibyśmy taki hołd złożyć, bo tak jak na samym początku wspomniałam, to były bardzo ważne postaci dla chóru, dlatego chcielibyśmy, żeby to rzeczywiście taka płyta się ukazała. Ponadto mam gdzieś w planach wydanie takiej płyty, która może będzie taką mieszanką. Nie za bardzo zazwyczaj lubię takie mieszanki, ale sobie pomyślałam, że jubileusz też skłania do takich odsłoń i do sięgnięcia do tego repertuaru, który w przeciągu tych ostatnich lat był jakoś dla nas szalenie ważny. I tutaj mam na myśli taki cykl, który w ramach Navigatio, to był cykl koncertów, które przygotowywaliśmy. Navigatio oznacza podróż, więc to jest rzeczywiście ta moja idea i myśl, która mi gdzieś towarzyszy, że my jako artyści ciągle podróżujemy. I nie tylko jako artyści, jako ludzie podróżujemy. Więc cykl Navigatio oparty był o różne ważne idee, które w życiu człowieka podczas tej podróży się pojawiają. I jedną z takich idei była sztuka i tutaj rozumiana jako literatura, więc był szereg koncertów, które przygotowywaliśmy, chcąc ukazać związki i ten niesamowity mariaż pomiędzy poezją a muzyką. No i tutaj moje ulubione gdzieś tam, chociaż ulubione to stanowczo za małe słowo, cykle Hindemita, Six Chansons, Debussy'ego. Trzy niesamowite, piękne pieśni do słów Szekspira, Williamsa. To są takie perełki, które chciałabym, żeby utworzyły płytę właśnie pokazującą taką różnorodność, którą muzyka i poezja mogą wytworzyć u różnych kompozytorów i pokazać naprawdę fascynujący świat. Bo jak sięgam do takiego Hindemita, to właśnie kolejny taki cykl, który mnie zawsze wzrusza i fascynuje. To jest 6 małych perełek. Jedna z części trwa 32 sekundy. Ale one są po prostu niezwykle piękne. Czy właśnie ten Debussy, czy Williams. Także to są nasze takie plany fonograficzne. Bardzo też marzymy razem z dyrektorem Arturem Malkę, żeby doprowadzić do końca taki projekt, który właśnie gdzieś tam te fascynacje z poezją pokazuje. Jest to projekt, który został wymyślony na takiej zasadzie pokazania polskich, kontynuacja jakby tego, co robiliśmy w roku romantyzmu polskiego. I tutaj chcemy sięgnąć po poezję Wisławy Szymborskiej w roku jej jubileuszu. Byli kompozytorzy, którzy przyjęli zaproszenie. Zobaczymy, czy się uda to zrealizować jeszcze w tym roku, czy w następnym. W następnym roku już mamy, jestem po słowie z kompozytorami do cyklu pieśni na chór do słów Herberta, którego mamy znowu rocznicę, i Czesława Miłosza, czyli sięgamy po tych naszych największych poetów. I to...
Ale też mnóstwo premier i prawykonań.
Proszę trzymać kciuki, żeby to się udawało. No, tak ciągle sobie myślimy, że raczej tak bardzo myślę, że misją Chóru Polskiego Radia jest jego prezentowanie różnorodności. Naszą misją jest sięganie po najbardziej współczesną muzykę, bo jesteśmy do tego jakby, to jest naszą misją, tak? Do odkrywania czegoś nowego. Stąd te liczne zamówienia kompozytorskie, które składamy od tych parunastu lat wybitnym polskim kompozytorom. No jest oczywiście sięganie po ten najpiękniejszy repertuar, tą klasykę, że tak powiem, po którą, no jak śpiewaliśmy ostatnio Brahmsa w Nosprze, no to chyba każdy z artystów po prostu czuł, że no Brahms to jest Brahms, z tym się nie dyskutuje i po prostu to jest, czy po Mendelssohna, no nic nie powiesz. No i oczywiście po, myślę, że ukochaną przez większość muzykę dawną i tutaj cały projekt, który miał być bardziej rozbudowany, może jeszcze się go uda w tym następnym roku rozszerzyć, ponieważ to był projekt rozpoczęty w 2021 roku, który zakładał nagranie dzieł wszystkich. Polskie Radio nas poprosiło o taki projekt, o muzykę czasów Wazów, dynastii Wazów. I tutaj właśnie nagraliśmy już jedną płytę z Pękielem Mielczewskiego miał być później, z Pękielem, ze Skakim, z Marencio, z Orgasem, czyli wybraliśmy tych kompozytorów i tutaj muszę powiedzieć o ogromnej pomocy Andrzeja Zawiszy, który jakby też uczestniczył w dopięciu repertuaru. No i były takie plany na 3 płyty, wyszła z tego póki co 1 płyta. Trzymajmy kciuki, żeby się to udało wszystko zrealizować.
Jako wielki fan sięgania do przeszłości, to jest absolutnie kanoniczna rzecz, a wciąż też jeszcze nie do końca należycie chyba pokazana.
Oczywiście i w ogóle nieznana, bo jeżeli mówię rzeczywiście nawet z muzykami i rozmawiamy gdzieś tam o twórczości Orgasa czy Bertolusiego, to większość otwiera oczy, że oni są rzeczywiście związani z Polską. A to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten program zakładał pokazanie twórczości wszystkich kapelmistrzów kapeli królewskiej u Wazów. Także no, niesamowita podróż, bo to ta najpiękniejsza muzyka włoska, którą każdy z nas kocha, prawda? I pokazanie jej na gruncie tej polskiej muzyki, no dla nas to była, jak rozpoczęliśmy tą podróż, to była fascynująca podróż. Więc tylko chyba chcielibyśmy, żeby rok miał trochę więcej dni niż 365. Bo pomysłów...
Tak, przydałoby się. Tak, pomysłów jest całkiem sporo i ja też strasznie się cieszę na tę dawną muzykę. To jest...
Chyba
muszę
jak
wam
większość.
Powiedzieć, że z 75-letnią historią myślę, że jeszcze prawdziwie mnóstwo czasu przed wami, żeby te wszystkie pomysły realizować.
Ale to się chce zrobić już, teraz, jak najszybciej. To jest takie super. To śpiewanie takich fantastycznych rzeczy. No czegoś chcesz więcej.
Zaczniecie
to
za
jest
chwilę
powietrze, to jest ta podróż.
Od Britena, a potem skoczycie do XVII wieku. I...
Jeszcze po drodze sięgamy po Agatę Zubel i chcemy właśnie dokonać jej prawykonania, ponieważ no właśnie polskiego prawykonania, bo w kwietniu miało miejsce prawykonanie utworu nowego Agaty Zubel Harmonia Sfer, napisane do słów Stanisława Lema, a że my też gdzieś jesteśmy świeżo po roku lemowskim, gdzie z kolei Piotrek Tabakiernik napisał dla nas Lemelki, bardzo w sumie śmieszne i zabawne, ale też noszące w sobie ogromny taki ładunek metafizyczny, że tak powiem, bo to jednak rzeczywiście były bardzo przemyślane teksty, skompilowane w całość. No więc gdzieś ten Lem też nam towarzyszy, więc tu Agata Zubel, tu muzyka dawna, tu Britten, tu oczywiście muzyka Krzysztofa Pendereckiego, który też nam będzie towarzyszył jeszcze do końca tego roku kalendarzowego.
No jest co robić. I bardzo dobrze. I o to chodzi.
Tak, żeby po to był taki solidny fundament, prawda?
O tym fundamencie porozmawiamy przy kolejnym naszym spotkaniu, bo ja już widzę co najmniej kilka pretekstów do tego, żebyście wracali do studia Radia Kraków Kultura.
Będzie nam bardzo miło.
Bardzo wam dziękuję i świętujcie jak najlepiej i trwajcie w tym rozwoju. Właśnie nie trwajcie w trwaniu.
Oj, bo to jest rzeczywiście pułapką często.
Będziemy podróżować.
Bardzo się cieszę. Maria Piotrowska-Bogalecka, dyrektorka Chóru Polskiego Radia.
Dziękuję bardzo.
I Michał Szczepan, odpowiedzialny za promocję także, ale i śpiewający.
Tak, tak się składa. Dziękuję bardzo.
Bardzo wam dziękuję. Wracajcie wobec tego i mam nadzieję, że to tylko początek naszej długiej dyskusji.
Bardzo dziękujemy.
Mamy taką nadzieję. Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.